Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia.
Ty nazywasz się?
Mikołaj Stachowiak, a ty nazywasz się?
Patryk Brzozowski. Dzień dobry.
Cóż za entuzjastyczne przedstawienie.
Co tam u ciebie?
W zeszłym tygodniu byłem na Porsche Driving Experience Precision.
A proszę, jak było?
Szybko.
Szybko? To zdaje się na Silesia Ring, czyli Kamień Śląski, dokładnie, żeby tak zlokalizować na mapie. I co? Jak było?
I to była ta dłuższa nitka, bo 3,6.
Okej.
Okay. Bo to jest kurs Precision, a jest jeszcze taki mniejszy.
Czyli jeszcze pół kilometra krócej niż na torze w Poznaniu.
Tak, aczkolwiek słyszałem opinie ludzi, którzy tam byli.
No.
Którzy byli na obu torach.
Rozumiem.
Że ten jest szybszy.
Naprawdę?
Mhm.
Jak to możliwe?
Albo, że jest bardziej precyzyjny. Były różne opinie.
W sensie bardziej wymagający, bardziej techniczny.
Tak, ale wiesz co, to zaraz jeszcze przejdę do tego, co tam jakby robiłem w trakcie tego dnia, ale wśród, bo to nie był wyjazd dziennikarski. Zostali zaproszeni dziennikarze, ale byli powsadzani do grup konsumenckich. Także jeździłem z ludźmi, którzy rzeczywiście kupują Porsche, mają do czynienia z nimi na co dzień i tak dalej. I były bardzo takie skrajne opinie, prawie jak ostatnie wybory, jeśli chodzi o Taycana.
O.
I to mnie bardzo zdziwiło, bo według mnie Taycan jest przede wszystkim Porsche, a dopiero później autem elektrycznym, jeżeli można tak powiedzieć.
No takim Porsche z przyszłości.
Tak, tak. Trochę tak, prawda? I on jest doskonałym samochodem w tym,
tak,
czym jest.
Zgadzamy się.
A tam były takie opinie, że no nie słychać tego silnika, i jak nie słychać tego silnika, to wiesz, to był jakby ostateczny argument, że ten samochód jest zły. Niby fajnie
dosyć,
się
nie?
prowadzi, ale nie słychać
silnika. Ale dla zasady nie.
Nie, bo to auto elektryczne, dokładnie.
Okej, rozumiem.
Aczkolwiek podejrzewam, że wiesz, właściciele Panamery mogą się czuć troszeczkę pokrzywdzeni takim Taycanem, bo on wygląda, no jakby nie patrzeć, według mnie lepiej.
Tak, to prawda, lepiej.
Jest
bardziej
szybszy,
kompaktowy,
tak.
Trochę niżej siedzi. No tak, faktycznie. Bo...
Jeszcze mieliśmy porównanie bezpośrednio. Wiesz, była Panamera 4, była tak? Panamera GTS i był Taycan 4S. Czyli nawet nie ten najszybszy.
Tylko ten najsłabszy właściwie.
Taycan 4S. Swoją drogą w tym pięknym zielonym kolorze, w którym mieliśmy Macana kiedyś.
Mamba Green.
Tak. Wyglądał naprawdę bardzo dobrze.
Mhm.
No i ten Taycan prowadził się zdecydowanie lepiej od Panamery. A Panamera nie prowadzi się źle, jak na to, że jest, wiesz, ponad dwuipółtonowym autem, nie?
No Taycan na pewno tyle ma, a Panamera to nie wiem.
Panamera ma tam chyba 2400 czy coś takiego.
Być może. Zależy pewnie w jakiej wersji.
W tej Panamerze GTS rzeczywiście było słychać tą V8 i było...
Fajnie
pod takimi względami motoryzacyjnymi, ale jednak jak już mieliśmy pokonywać zakręty jakoś szybciej, no to Taycan.
Oj, to
nie
musiało być
sobie...
przeżycie. Dobrze. Tam się dobrze przerzuca tę masę jednak. Nie czuć tego, że to waży aż tyle.
No tylko jak przyspieszyłeś troszeczkę za szybko i jednak pominąłeś ten drążek, na którym miałeś zahamować, to
no
czuć
tak.
było, że ten samochód ma swoją wagę. Ale tak, były bardzo takie skrajne opinie, co mnie zaciekawiło w sumie, bo wiesz, wśród dziennikarzy słychać tylko pozytywne opinie, zachwyty dokładnie nad tym autem.
No
zresztą tak. My też to powtarzamy.
No ale widzisz, to jest znamienne, bo tak samo jak wejdziesz na fora internetowe, czy Facebook, czy Instagram i tak dalej, to wszędzie się pojawiają podobne zdania, że to nie jest samochód spalinowy, więc jest zły z gruntu, ale to zazwyczaj myślałem, że mówią tak ludzie, których nie stać na te auta, a jednak jak się okazuje, nawet klienci różnych marek potrafią tak stwierdzić.
No wiesz, jak rok temu kupiłeś właśnie Panamera GTS, no to...
Co masz powiedzieć?
No.
Okej, okay, no w sumie tak, masz rację, może tak jest.
Ale oprócz tego miałem okazję jeździć Porsche Carrera S z tym takim pakietem aerodynamicznym.
Mhm.
Czyli tym takim skrzydłem, to co całkiem troszeczkę
ładnie
wygląda jak z GT3.
Tak.
Nie wyobrażam sobie tym jeździć po ulicy, jeśli mam być szczery.
Czemu?
Co to wygląda tak? Jeszcze ona była w tym Miami Blue.
Blue? Tak. O, no to
ten...
ładne to musiało być. Robiło wrażenie.
Wyglądał atrakcyjnie, tak? Wyglądał bardzo sportowo. I w środku miał jeszcze takie wykończenie. Tam, gdzie my mieliśmy włókno węglowe, tam był pomalowany właśnie w tym Miami Blue. Także wyglądało to fajnie i rzeczywiście nie wiem, czy ten samochód prowadzi
to była
się lepiej.
Carrera S.
To była Carrera S, czyli z napędem na tył.
No to taka
rdzenna. I muszę ci powiedzieć, że Carrera S po torze prowadzi się według mnie bardziej ciekawie. Jest taka bardziej zwinna, bardziej angażująca od 4S-a.
Kontrze napędu na cztery koła.
No. I jeszcze
tak
jest dodatkowa aerodynamika, także w ogóle... Miałeś wrażenie, że ten samochód jest taki przyklejony, a...
Wejdziemy w konfigurator, zobaczymy, ile jeszcze musimy doskoczyć.
Także była też Carrera 4S, jeździłem Porsche Turbo S, Turbo S Cabrio.
Ale z zamkniętym dachem.
Z zamkniętym dachem, no bo po torze raczej
trzeba.
Nie wolno.
Tak.
I co ciekawe, jeździłem 718 Spiderem.
O,
czyli 4-litrowy
silnik. To mnie bardzo ciekawi.
Z manualną skrzynią biegów. Niestety, kiedy wsiadłem za jego kierownicę, to tak 15 minut wcześniej zaczęło padać, a on był na Michelinach Sport Cupach 2, czyli tych takich semislikach.
Mhm.
I no, tak trochę się ślizgał jeszcze po całym dniu jeżdżeniu na automacie po torze, kiedy nagle masz się przesiąść do samochodu, który jest, no już jednak serii GT.
I z manualem.
I do tego z manualem i jeszcze pada. To jak w zakręcie źle dobrałem bieg, miałem trochę za mało mocy i samochód przy większej prędkości zaczął mi uciekać tyłem, to troszeczkę serce mi zaczęło szybciej bić, muszę ci powiedzieć. Bardzo ciekawe doświadczenie. Polecam każdemu. Jeżeli byście chcieli, to kosztuje 8000 zł za osobę. No ale jeżeli macie jakiś przyjaciół u dealera Porsche to i pewnie kupujecie dużo Porsche, to podejrzewam, że takie zaproszenia też mają miejsce.
Tak, tak, to na pewno. Albo rabaty, albo zaproszenia. Są zawsze dedykowane miejsca dla stałych klientów. Faktycznie, czyli czekaj, 8 tysięcy za podstawę. Rozumiem, to jest kurs tego pierwszego poziomu.
To jest ten Precision, tak.
Okay.
A następny Track Experience Performance mam przed sobą, kosztuje 16 tysięcy złotych za osobę, brutto.
Tylko jest robione na Silesii.
Wszystko jest robione na Silesii, tylko ten drugi kurs już trwa 2 dni.
Aha.
I on się nazywa Porsche Track Experience Performance.
Rozumiem. To drogo. Mam porównanie do Mercedesa.
Do AMG. Ile tam
AMG
to kosztuje?
Zaczyna się od 4.
Okej. Okay. Jest jeszcze jakiś mniej zaawansowany kurs?
Znaczy wiesz, mówię o cenach sprzed 1, 2, 3 sezonów. Teraz nie wiem, może się to zmieniło.
Teraz to się chyba w ogóle nie odbywa z AMG.
Już się odbywa, ale pierwsze chyba miały miejsce w Czechach, ale dla polskich grup mam wrażenie.
Ja miałem okazję jeździć, moim instruktorem był Jakub Litwin. Tutaj widzę na stronie, że kierowca wyścigowy, wicemistrz Polski, Niemiec, no i certyfikowany instruktor jazdy sportowej oraz techniki jazdy.
Nie
i
znam.
Bardzo, bardzo miło uczył. Aczkolwiek ci instruktorzy, to wiesz, jeżdżą tak samo szybko jak ty się pocisz, tutaj masz największe skoncentrowanie, a on prowadzi jedną ręką, zmienia
tak.
biegi, a drugą, a drugi ma krótkofalówkę.
Tak, dokładnie, wiem. Znam to rzeczywiście. Dla nich to nie jest takie wyzwanie.
Tak. No i wiesz, no on siedzi w Turbo S-ie, tak
jeszcze,
samo jak ty.
Wiesz, jedziecie szybko, a on jeszcze powie, no dobrze, no to teraz pojedziemy szybciej. Nie? Albo słuchajcie, no nie chciałbym zwalniać. No.
No mniejsze odstępy pomiędzy samochodami.
Tak.
Tak.
No ale to dobrze. Ciekawe. Kadra jest bardzo ważna. Kadra jest, uważam, no, najważniejsza, no bo od kogo masz się uczyć?
Jeżeli ktoś z was nigdy nie był na takim wydarzeniu, to wygląda tak, że przynajmniej tutaj były grupy 8-osobowe. 4 samochody zwykle na torze. Pierwszy samochód należał do
instruktora.
No i w tych 3 zmieniały się osoby.
Czyli taki tryb tak zwany lead and follow.
I oprócz tej jazdy po torze była też nauka jazdy slalomem.
No tak, zazwyczaj na rozgrzewkę czy tam pierwsze ćwiczenia. To jest bardzo ważne, więc dla techniki oczywiście.
Nauka driftu po kręgu zakroplonym i wyprowadzania z poślizgu, a nawet wprowadzania go specjalnie na takiej zakręconej ósemce, żeby się poślizgać.
No to dla wszystkich chyba największa radość, największa zabawa.
A tam było ciekawe, bo mieliśmy tą Carrera S, o której ci wcześniej wspomniałem, tą w Miami Blue.
Tak.
I była Carrera 4, czyli ta 380-konna, ale z napędem na 4 koła. Jednak bardzo widać, że ten napęd na 4 koła, który jak jeździliśmy tym samochodem normalnie, to wydawał nam się tak delikatny, że on wchodzi kiedy chce, to kiedy zrobi się mokro i nawet jak wyłączysz wszystkie pomagacze jazdy, to ma jednak znaczenie. Zdecydowanie łatwiej wyprowadzić ten samochód z poślizgu i trudniej go wprowadzić w to, żeby się zaczął ślizgać.
No to ważne, jeżeli kupujecie karierę do jazdy na co dzień i nie chcecie mieć przykrych niespodzianek.
No aczkolwiek z tymi włączonymi systemami to nie widziałem aż takiej specjalnej różnicy. Jednak po drodze nie będziesz jeździł z wyłączonym kontrolą trakcji i tak dalej.
No jasne, że nie.
No to tyle. Bardzo było miło.
To dobrze. Cieszę się.
I w sumie wiesz co, jak już zaczęliśmy od tego mojego doświadczenia, to co ty na to, żebyś opowiedział teraz o Bentleyu, a później przejdziemy do newsów.
Mogę opowiedzieć o Bentleyu, oczywiście. To jest Continental w wersji GT, oczywiście bez dachu, czyli convertible V8, czyli nie W12, nie takie standardowe GT, z 4 końcówkami wydechu z tyłu, bo jest to taki element rozpoznawczy dla wersji V8. No i cabrio, tak, jak sam już słusznie zauważyłeś, była to wersja cabrio, dach otwierany w 19 sekund według producenta, przy prędkościach do 50 km na godzinę. Muszę ci powiedzieć, że miałem okazję jakieś 2 lata temu jeździć Continentalem w wersji GT, czyli W12, takim rdzennym Continentalem, jak to wszyscy go kojarzą. I stwierdzam, że V8 jeździ się lepiej. To znaczy jest to samochód praktyczniejszy ze wszechmiar. Nie tylko chodzi o spalanie oczywiście, ale również taki bardziej wdzięczny. Nawet skrzynia, nawet ta automatyczna przekładnia jakoś lepiej tam pracuje, współpracuje z tym silnikiem, z tą jednostką niż w wersji W12. No i brzmienie V8, lekki bulgot, takie naprawdę stłumione, fajne strzały z wydechu, taki raczej bulgot z wydechu, który ty pewnie też pamiętasz z klasy S, którą jeździłeś kilka lat temu. Bardzo podobne wrażenia. No i co? Samochód okrutnie wręcz wygodny. Niesamowicie wygodny, komfortowy. Wnętrze wykonane oczywiście ręcznie, jak to w Bentleyu. Piękne, w dodatku naprawdę ładna konfiguracja, taka dwukolorowa, beżowo-śliwkowa. W dodatku ten lakier, który korespondował z kolorystyką wnętrza. No coś cudownego. 21 cali, metali felgi, w dodatku jeszcze całkiem niemały profil opony, więc nie było czuć nierówności, nie były te felgi zagrożone jakimś tam obtarciem przypadkowym. Co tu dużo mówić, no klasa sama w sobie. Jeżeli chodzi o silnik, 550 koni i maksymalnie 770 Nm momentu.
Nie sugerujcie się tym, że to są dokładnie takie same liczby, jakie mieliśmy w Porsche Cayenne Turbo.
To są te same.
To są zupełnie różne silniki.
Dokładnie. No i co? Samochód, wiesz, ja nie wiem, czy to jest w opcji, słyszałem, że tak. Ten taki ekran środkowy, który każdy może kojarzyć teraz z tej najnowszej generacji Bentleya Continentala, ten obracany w trzech pozycjach właściwie, w jednej neutralnej.
Wydaje mi się, że ten trójkąt jest opcjonalny.
Tak.
To znaczy, możesz nie mieć jednego z tych ekranów. Tak.
Rozumiem, z tych możliwości do wyboru.
Wydaje mi się, że te zegary są opcjonalne.
Być może, no właśnie, no i kręcisz sobie tym tak zwanym młynkiem, na potrzeby naszej rozmowy tak to możemy nazwać. Na jednej pozycji masz ekran środkowy, multimedialny, dotykowy. Później możesz to za pomocą przycisku screen w środkowym panelu zmienić to na 3 analogowe tarcze. No i jak wyłączysz samochód, wyjdziesz, to ekran się obróci w pozycję tak zwaną neutralną, czyli będzie właściwie...
Możesz też włączyć pozycję neutralną w czasie jazdy.
Pokazywał tylko to, z czego jest zrobiony ten pas przedni przed pasażerem.
Jeśli dłużej przyciśniesz przycisk screen, to się przełączy na ten...
Na co?
Na ten zupełnie bez niczego, tak okay. Jak wyłączony samochód.
Rozumiem. To tego nie próbowałem, widzisz.
No wiesz, ktoś tutaj... No. Spędziłem trochę czasu w Bentleyach swego czasu i co tu dużo mówić, no...
No rozumiem.
Trzeba było się zapytać.
Wiadomo, oczywiście, tak. Oczywiście. No, słyszałem, że miałeś nawet kupować i coś tam nie wyszło.
Tak. Nie. W końcu zdecydowałem się na Ghosta po prostu.
Stare czasy.
Tak.
Na Ghosta? Mhm. Ale zamiast Convertible V8 Continental GT? Mhm. A to takim naturalnym wyborem byłby chyba Dawn.
Ale stwierdziłem, że wolę być wożonym.
A.
Zwyczajnie. A nie stać mnie na Fantoma.
Fair enough. Okej. Okay. No, rozumiem. Tak, rozumiem pobudki, które tobą kierowały.
Ile to kosztuje? To jest najważniejsze.
Około 1,5 miliona złotych.
Bałeś się tym jeździć po Warszawie?
Właśnie nie. Wyobraź sobie, że w ogóle się nie bałem. Jakoś się nie stresowałem za bardzo. To chyba dobrze. Dobrze o tym o mnie świadczy. Traktowałem to jako kolejny samochód, tak jak my to zwykle już mamy wyćwiczone, bo rzeczywiście już przestajemy się chyba tak coraz bardziej ekscytować, że jeździmy jakimś autem, tylko już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to auto może kosztować dużo, może być atrakcyjne, jest ładne, no zawsze o nich marzyliśmy, ale teraz im dłużej to robimy, to tym bardziej nam to powszednieje, co nie znaczy,
za tydzień
że się
Hyundai i20.
Cieszymy z tego. No tak samo jedziesz Hyundai i20, jak jedziesz Bentleyem. No, to nie zmienia, po pierwsze... mówiąc taką raperską nomenklaturą tego, kim jesteś, a po drugie, no, jest to po prostu twoja robota, którą wykonujesz tydzień w tydzień.
Sam samochód wzbudza jednak zainteresowanie na ulicy.
Tak, bardzo, no szczególnie w wersji cabrio, ale to mam wrażenie, że większość kabrioletów tak ma, no ale rzeczywiście tu, jak widzisz ten potężny przedni grill.
Jeszcze w tym wiśniowym kolorze, który jest nietypowy,
tak,
nawet na
widzisz
Bentleyu.
Te 21-calowe, chromowane właściwie felgi i cabrio jeszcze w dodatku, no to kasa pływa. Znaczy spływa z ciebie i to ludzie widzą i słusznie, no to auto zasługuje na uwagę, bo jest naprawdę piękne.
A, i jeszcze ma całkiem niezłe audio. Tam ma dobre audio, nawet ze zdjętym dachem dobrze brzmiało.
Aczkolwiek ciekawie jest tam rozdysponowywany ten dźwięk.
Też zwróciłeś uwagę na ten wielki subwoofer pod szybą.
Tam tak. Stamtąd głównie leci wokal. Mhm. Jeżeli czegoś słuchasz, tych głośników, które są umieszczone w drzwiach, inne tony, nie wiem jak to nazwać, nie jestem ekspertem od tego. Natomiast masz takie wrażenie, że rzeczywiście jakby ktoś śpiewał, czy
nie, właśnie to mnie
opowiadał
dziwiło,
coś
dźwięk,
z przodu.
Dźwięk tam jest rzeczywiście przestrzenny, mimo tego, że masz otwarty dach, co nie we wszystkich kabrioletach jest oczywiste. Zwykle ten dźwięk jednak tak jest, idzie z dołu, a tutaj zostało to odpowiednio dopracowane. No, ewidentnie ktoś poświęcił na to sporo czasu i uwagi, żeby...
To jest wysokiej klasy audio. Z tego co wiem, to był Bowers and Wilkins?
Tak. Mam na zdjęciu.
Było nawet, wiesz, wytłoczone w skórze, która opinała drzwi. No, to ładnie wygląda. Zresztą no, auto pod względem wykończenia no, nie pozostawia nic do życzenia. Jest naprawdę bardzo ładnie.
Jest tylko jeden problem z tym samochodem, moim zdaniem.
Jaki?
Kiedy ustawiasz sobie fotel,
tak.
To jest zdecydowanie za dużo opcji.
Tak,
do tego,
rzeczywiście.
Żeby...
Nie możesz się tym połapać. Tak.
Jeżeli chcesz na przykład... delikatnie ją poprawić, bo jakoś stoisz w korku albo coś, to za każdym razem natrafiasz na jakąś opcję, której nie chcesz, zamiast
której
po prostu podsunąć fotel do przodu i nagle okazuje się, że gdzieś tam z boku jest jeszcze jakaś malutka poduszeczka, która coś tam ci poprawia.
No.
Co
to
jest
prawda,
dziwne.
Tak. I musisz intuicyjnie tych przycisków używać, no bo przecież nie zajrzysz tam pod fotel.
Tak, nie ma jak nawet.
No, ale co dodatkowo, masaż. bardzo fajny, naprawdę w mnogości opcji, bo lędźwiowy, gdzieś karku, środkowej części pleców, naprawdę sporo. Ramion.
No i niestety te tylnie siedzenia, to one są troszeczkę jak 911 jednak. Mimo tego, że ten samochód jest długi i teoretycznie wydawałoby się, że powinno tam być trochę miejsca z tyłu, to
nie
tak
ma go
niekoniecznie.
Nie ma go w ogóle. Nie. Podejrzewam, że Isofix, fotelik i to wszystko, co tam wsadzicie.
No. A Isofix jest, także auto rodzinne, jakby nie patrzeć.
Oczywiście, że tak.
To tyle o Bentleyu. A Mercedes w międzyczasie pokazał nam AMG GT Black Series.
Mhm. Czyli wraca legenda. Legendarna nazwa Black Series. Wraca teraz na modelu GTR, który został zaprezentowany, jak czytaliśmy jakoś przed wejściem, w 2015 roku, bo zastanawialiśmy się, ile trzeba było czekać na tę najbardziej radykalną, sportową odmianę, limitowaną odmianę, dodajmy.
Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda, Mercedes opublikował na swoim YouTubie filmik, na którym widać właśnie ten wielki, potężny grill, ogromne skrzydło i inne rasowe detale flagowej wersji GT.
No i podobno dźwięk również słychać gdzieś tam w tle.
No ale dźwięk już znamy.
No znamy.
Ten silnik był tuningowany, na milionach wydechów go słyszałeś.
Tak, dla ale tych, zastanawiam się, jak to będzie brzmiało w takiej właśnie najbardziej ekstremalnej wersji. Czy to nadal będzie podpadało pod wszelkie regulacje i będzie nieco przytłumione,
no
czy jednak
musi.
Nie? Czy jednak będzie ryczeć, tak jak potrafi ten silnik?
No wątpię, żeby AMG wypuściło samochód, który nie spełnia regulacji na różnych torach.
No tak, tylko pytanie, bo jak pokazuje na przykład ostatni film, który też gdzieś tam wypłynął wśród tych, którzy testowali to auto, nowe 63S, bardzo dobrze brzmi, nawet z tym rev limiterem tak zwanym. Słychać go, naprawdę bulgot pozostał, strzały pozostały. Jestem ciekaw po prostu, jak jest tą najbardziej ekstremalną odmianą GTR.
Ale nie powiedzieliśmy, jaki silnik tam siedzi pod maską, dla tych, którzy może nie wiedzą. Jest to 4-litrowe V8, które ma według plotek produkować 710 koni mechanicznych.
To dużo. Trochę więcej, nawet więcej niż trochę więcej od GTR czy GTR Pro.
Chyba najwięcej z tego silnika wyciska GT63S, ten four-door.
Tak.
Bo tam jest 639 koni mechanicznych. No i jeśli ta wielka limuzyna potrafi się rozpędzić do setki w 3,2 sekundy,
małe wtrącenie z przyszłości. Podcast nagrywamy we wtorek. W czwartek to obrabiam i w czwartek też jest to wstawiane. W związku z czym już poznaliśmy oficjalną moc AMG GT Black Series. Generuje ona moc 730 koni mechanicznych oraz 800 Nm momentu obrotowego. A do setki rozpędza się w 3,2 sekundy. Do 200 w niecałe 9 sekund. Prędkość maksymalna 325 km na godzinę. Tak pomyślałem, że wtrącę. I już wracamy do podcastu, tak jak normalnie by to wyglądało.
No to możemy sobie tylko wyobrazić, jak ultra lekkie AMG GT Black Series zaprojektowane pod względem aerodynamiki może mieć naprawdę szalone osiągi. Moim zdaniem to jest konkurent do GT2 RS chyba. No,
pewnie się będą z nim ścigać na tak zwanym zielonym piekle, na Nordschleife.
Nürburgringu.
Pytanie, jak to wyszło ostatecznie. Wiem, że jakiś tam nieoficjalny czas podobno mamy.
Poniżej 7 minut i ma być o ponad 6,5 sekundy szybciej niż GTR Pro. AMG
no
GTR Pro.
To dużo. To już dużo.
No, to szybko.
Bardzo.
Aczkolwiek jakby nam dali ten samochód, to wątpię, żebyśmy zrobili lepszy czas, niż jakby dać kierowcy wyścigowemu standardowe AMG GT. Ale...
pewnie tak.
Ale masz wielkie skrzydło, naprawdę takie...
Że możesz pranie wieszać. Prześcieradło nawet.
No podejrzewam, że jak staćcie na AMG GT Black Series, to staćcie też na suszarkę do prania, ale to też nieoczywiste.
No nie jest to oczywiste, bo może wydałeś wszystko na twoje AMG GT Black Series.
No tak, można spać w samochodzie, a domem nie pojeździsz. Dokładnie.
Właśnie tak, to jest moja dewiza. Zawsze to powtarzam.
I kolejna wiadomość w tym tygodniu, Ford Bronco.
Ford Bronco. Po 24 latach wraca legendarny model Bronco, który teraz staje się właściwie pod marką. No, bo jest nazwany Bronco po prostu. Pod egidą Forda oczywiście, ale trochę tak jak Mustang.
Niestety nie mamy wielu zdjęć wnętrza. Ale możemy podejrzewać, że skoro to jest Bronco, a nie Ford Bronco, to będzie trochę tak jak z Mustangiem. Czyli auto będzie się nazywało Ford Mustang albo Ford Bronco, ale w samym aucie nie zobaczymy loga Forda, tylko będzie jakiś unikalny napis Mustanga, logo konika czy czegoś takiego.
Tak, no tutaj widzimy na zdjęciach, że rzeczywiście z przodu na trapie chłodnicy jest napisane Bronco, a nie Ford. Więc pozostaje nam się tylko domyślać, jak to będzie wyglądało finalnie, ale no tak, to jest chyba nawet komunikowane jako oddzielny model. No i ma to być według niektórych najlepszy samochód terenowy, który będzie konkurował z takimi tuzami jak...
Wrangler i Defender.
Właśnie, na przykład.
Czyli no i Jeep Wrangler i Land Rover Defender.
No i te kąty natarcia, zejścia tam są naprawdę imponujące jak na samochód, no przecież seryjny. W dodatku możesz opcjonalnie chyba, czy nieopcjonalnie wyposażyć go w specjalne opony terenowe, które nie wymagają w żaden sposób przebudowy zawieszenia, żeby je tam umieścić. Mhm. W dodatku zawieszenie samo w sobie będzie miało dosyć duże dobicie, duży skok. Coś takiego jak w Raptorze, którym jeździłem ostatnio, a którym no ty będziesz najważniejsze, jeździł za chwilę.
Co najważniejsze, ten samochód jest ładny po prostu.
No tak.
Jest atrakcyjny, wnętrze też wygląda na takie, które nie musisz ponosić jakichkolwiek kompromisów, decydować się na coś takiego, bo chcesz mieć auto sportowe, czy znaczy, że chcesz mieć auto terenowe, tak? To tutaj masz pełen komfort, przynajmniej tak to wygląda. W opcji znajdziemy 7-biegową manualną skrzynię biegów, którą będziemy mogli wyposażyć ze silnikiem V6, 2,7 litra, 310 koni, 542 Nm momentu obrotowego, albo 2.3 EcoBoost, który ma tam generować 270 koni i 410 Nm momentu obrotowego.
No ten moment w terenie jest ważny.
A i jeszcze w opcji będzie 10-biegowy automat. A ja bym chyba wziął z tym manualem.
Pewnie tak.
Do auta terenowego. Tak.
Chociaż wiesz co, tym Raptorem z tym 10-stopniowym automatem już się jeździ dużo lepiej niż Mustangiem. Było okej, okay, było okej. Okay.
No to... Znaczy nie, ja nie mówię, że nie lubię tej skrzyni. Wydaje mi się, że po prostu do auta na offroad taka skrzynia będzie bardziej odpowiednia. Skoro i tak chcesz się bawić w wjeżdżanie gdzieś tam w teren, to jeszcze dobieranie biegu doda ci więcej frajdy, prawda?
Być może, aczkolwiek nigdy nie jeździłem w terenie, to znaczy tak profesjonalnie, więc co ja tam wiem? Nie wiem, nie mam pojęcia, nie znam się na autach terenowych.
Na razie nie wiemy, czy samochód trafi do Polski. Na pewno będzie oferowany na rynku amerykańskim i będzie kosztować...
$29,000, z tego co pamiętam, co w przeliczeniu dawałoby jakieś 130,000 złotych.
No, coś koło tego.
No tak, ale to wiadomo, że to nie będzie cena. Jeżeli ten samochód będzie u nas dostępny, to na pewno nie w takiej cenie.
To wszystko zależy od tego, czy ten 2.3 EcoBoost Bronco będzie spełniał emisję.
Tak, no ale to nie będzie
RS-ie
samochód...
Znaczy nie w RS-ie, w Esteku. Focusie ST spełnia, nie?
Tak, nie jest nadal hybrydą.
Może mamy jakieś szanse. To chyba zależy po prostu od tego, czy na naszym rynku jest zapotrzebowanie na taki samochód. No już szczególnie w czasie kryzysu to...
Nie wiem, aczkolwiek no nie jest to taki sam samochód jak Raptor. Raptor jest jednak samochodem do zadań specjalnych, który jest pick-upem, który ma też sporo zmieścić na pakę, bo tam chyba 2,5 tony ładowności. No Bronco to nie będzie samochód z wielką paką, a raczej typowo terenowy samochód, więc...
Ładnie wygląda za to.
Nie dedykowane tak samo i ciekawe. No nie wiem, czy u nas będą się kanibalizować, czy jednak nie.
Widzę, że osoby, które mogłyby się decydować na Defendera, których swoją drogą w ogóle nie widać na warszawskich ulicach.
W ogóle. Nie widziałem ani jednego.
Ja też nie. Od czasu prezentacji nie widziałem tego samochodu. A szkoda, bo jest ładny.
Tak.
Albo na G-klasę nawet.
No właśnie. Zastanawiam się, czemu nikt nie wymienia w jednej linii z klasą G.
Bo zupełnie inna kategoria cenowa.
Oczywiście.
I pewnie zupełnie inne wykończenie wnętrza. No wiesz, to Mercedes versus Ford Bronco, nie?
No jasne, ale mi się wydaje, że jednak nawet Wrangler czy Defender no to będą dużo droższe auta. Mhm. Więc też nie wiem, czy to jest ta sama kategoria cenowa. Sama cena według amerykańskich doniesień w dolarach jest atrakcyjna, mocno atrakcyjna. Przyznam.
No zobaczymy po prostu, jaka będzie cena w Polsce, jeśli się w tej Polsce pojawi. A my wam dziękujemy za uwagę.
Dziękujemy bardzo.
Słyszymy się za tydzień prawdopodobnie.
Przynajmniej się postaramy oczywiście.
Pamiętajcie, że rzeczywiście co tydzień mamy audycję w Radio Campus o 15.40, która też się nazywa Motoryzacyjny Skrót Tygodnia. No i tam jesteśmy zawsze na bieżąco ze wszystkim.
Tak.
Także jak nas tutaj nie ma, to tam jesteśmy na pewno.
A jeżeli nas nie ma tam nawet, albo przegapiliście nas tam, to zapraszamy na Instagramy, Okiem Kierowcy,
Kameralnie.
I zapraszamy też na mój kanał na YouTubie Kameralnie.
Ja mam bloga.
Okiemkierowcy.pl.
Ogólnie jesteśmy w wielu miejscach.
Tak.
A i swoją drogą, w nowym wydaniu Fashion Magazine będzie kolejna rubryka, którą napisałem. Także tak? Mogę się też pochwalić.
Jednak
tak.
Będzie? Dobrze.
Jednak będzie.
To będziemy czytać. Do usłyszenia, moi drodzy.
Do usłyszenia, cześć.